A prawda jeszcze się sama oszukuje, że od tak po prostu sama przez się stanie przed naszymi oczami. I zawsze niepoprawna traci jedyną szansę, żeby wyjść na wierzch w wielkim wyścigu kłamstwa. I mimo wszystko, choćbyśmy Bóg wie jak udawali głuchoniemych i tępych na umyśle i ślepych, poznajemy ją po sińcach. Błaga Dimitrowa, Naiwność. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku w dość szczególnym materiale, w którym opowiemy sobie o wojnie światów, to znaczy wojnie cywilizacji życia, którą papież Paweł VI nazwał cywilizacją miłości, która chce być unicestwiona przez cywilizację śmierci, a tak naprawdę cywilizację nihilizmu i irracjonalizmu z domieszką ezoteryzmu. Dużo tych izmów, to wszystko już sobie teraz wyjaśnimy. Zapraszam Was serdecznie na ten, oczywiście jak zawsze, wyjątkowy odcinek. W każdej dyskusji, żeby wiedzieć o czym rozmawiamy i żeby dojść do jakichś konstruktywnych wniosków, trzeba wyjaśnić sobie pewne terminy. Odwołując się do Wikipedii, do wiedzy, że tak powiem, powszechnej, sprawdźmy, jak ona definiuje termin cywilizacja śmierci. Cywilizacja śmierci, termin stosowany w teologii moralnej przez teologów katolickich, po raz pierwszy użyty przez papieża Jana Pawła II, w czasie jego pontyfikatu. Termin ten jest przeciwieństwem sformułowanego przez papieża Pawła VI określenia cywilizacja miłości. Zjawiska związane z cywilizacją śmierci papież Jan Paweł II wymienił przede wszystkim w encyklikach Veritatis Splendor i Evangelium Vitae. Według Jana Pawła II pojęcie cywilizacja śmierci lub kultury śmierci odzwierciedla stosunek ludzi do życia. Kościół katolicki potępia takie działania jak aborcja, eutanazja, morderstwo, ludobójstwo, antykoncepcja oraz metody zapłodnienia in vitro. Wielu katolickich teologów często twierdzi, że państwa Europy Zachodniej porzuciły cywilizację życia, przez którą należy rozumieć m.in. kultywowanie wartości rodzinnych i przekonanie o świętości życia ludzkiego. Jedyną drogę, która uchronić może od wspomnianej cywilizacji śmierci. Naruszenie klasycznych struktur rodzinnych prowadzić ma, zdaniem zwolenników chrześcijańskiej cywilizacji życia, do samozagłady społeczeństwa, które popadając w hedonizm zaprzestaje reprodukcji. Rodzina jest, zgodnie z nauczaniem Kościoła, jedynym gwarantem przetrwania społeczeństwa i jego prawidłowego rozwoju. Tyle Wikipedia, która posługuje się wieloma skrótami, już nie będziemy wchodzili w szczegóły. Żeby zrozumieć, skąd się w ogóle wzięła cywilizacja śmierci, cofnijmy się do XVIII wieku, XIX wieku, który jest konsekwencją zmian metafizycznych, a właściwie w kontekście filozofii bytu, czyli ontycznych, które wpłynęły na sposób myślenia współczesnego człowieka. Co mam na myśli? Jak zapewne wiecie, Kartezjusz w XVIII wieku sformułował sentencję cogito ergo sum. Myślę więc jestem. Odwrócił porządek. Kiedyś mogłoby to brzmieć, za czasów chociażby Arystotelesa, sum ergo cogito, a zatem jestem, więc myślę. Na czym polega ta zmiana, która ma wpływ na sposób myślenia i działania współczesnego człowieka, współczesnej cywilizacji, w której jesteśmy, która jest przeniknięta hedonizmem, która jest przeniknięta kultem śmierci. Co mam na myśli, mówiąc kult śmierci, za chwilę wyjaśnię. Ano mianowicie w XVIII wieku przez sformułowanie cogito ergo sum, myślę więc jestem, odrzucono prawdę obiektywną. To znaczy to stwierdzenie cogito ergo sum, myślę więc jestem, zakłada, że moja świadomość, mój umysł definiują, czym jest prawda. Tworzą prawdę, przetwarzają prawdę, a zatem nie ma prawdy obiektywnej, istnieje tylko prawda subiektywna. W związku z tym wszystko może być prawdą I z drugiej strony nic nie musi być prawdą. Stąd się wziął później nihilizm, brak sensu, poczucia sensu życia. Stąd się wziął na przykład agnostycyzm, zwątpienie w to, że w ogóle prawdę można poznać. Agnostycyzm odnosi się również do Boga, a gnosis w języku greckim a oznacza zaprzeczenie, gnosis wiedzę. W związku z tym agnostycyzm twierdzi, że nie możemy poznać Boga, nie możemy w ogóle poznać prawdy. To wszystko są oszustwa intelektualne, o których sobie za chwilkę powiemy i które wyjaśnimy. Jeśli myślę i działam zgodnie z sentencją cogito ergo sum, myślę więc jestem, nie muszę mieć tej sentencji zawieszonej nad łóżkiem czy wykutej na drzwiach, po prostu mogę w ten sposób myśleć, nawet nie wiedząc, a jeżeli tak myślę, to również w ten sposób działam, to wówczas nie uznaję żadnej prawdy. To znaczy, każdy ma swoją prawdę, nie każdy wierzy w co chce. Wszystko jest subiektywne. Subiekt z języka łacińskiego oznacza podmiot. Wszystko jest tworzone przeze mnie. To jest dziś prawdą, ale jutro już prawdą nie musi być. Jeśli nie ma jednej prawdy, która daje nam poczucie sensu, a więc wskazuje na cel, który przekracza to, co widzialne, to również, jeśli nie ma tej prawdy, nie ma również jakiegokolwiek sensu. Nie ma sensu życia, a w związku z tym nie ma również sensu śmierć. Dziś współczesna kultura, współczesny człowiek bagatelizuje śmierć. Bagatelizuje, a więc również i banalizuje śmierć. Żyj tym, co teraz, carpe diem, ciesz się tym, co jest teraz, nie martw się o nic, wszystko się jakoś samo ułoży, jak to mówił, pisał Adam Mickiewicz, jakoś to będzie. Jeśli nie ma prawdy obiektywnej, nie ma również sensu, z tego wynika nihilizm, a w związku z tym, że jeżeli nie ma głębszego sensu to, co ja robię, to, co ja myślę i to, co się w świecie dzieje, to używaj, piekła nie ma, ciesz się życiem, piekła nie ma, hedonizm, a zatem przyjemność jako wyznacznik, w cudzysłowie, sensu mojego życia. To znaczy, jeśli coś nie jest przyjemne, to jest bezsensowne. Jeśli coś jest trudne, jeśli coś łączy się z cierpieniem, to należy to zlikwidować, odrzucić, stąd na przykład eutanazja. Po co cierpieć, skoro cierpieć nie trzeba, można przecież wstrzyknąć sobie dawkę śmiertelną i pozbyć się cierpienia. Nie ma prawdy obiektywnej, każdy ma swoją prawdę, mogę robić co chcę, nawet jeśli komuś robię krzywdę, to dla mnie krzywda jego nie musi oznaczać mojej krzywdy. W związku z tym mam prawo komuś zrobić krzywdę. Na przykład mam prawo usunąć dziecko, ponieważ no nie pasuje mi do mojej rzeczywistości, do mojej codzienności, jest jakimś przypadkiem, który się wydarzył. Mam prawo dla mnie, mam prawo ustanowić własną prawdę. Poczęte dziecko nie jest człowiekiem. To jest moja prawda, moje ciało, moje życie, dajcie mi święty spokój. Ile razy to słyszeliśmy, czytaliśmy w wypowiedziach chociażby celebrytów, którzy myślę, że no, filozofii to raczej na uniwersytetach nawet nie liznęli, ale abstrahując od tego. Jeżeli nie ma jednej prawdy, prawdy obiektywnej, życie nie ma głębszego sensu, jesteśmy nieistotnym elementem przyrody, tutaj ekologizm, prawda, który zrównuje człowieka jako jedno z wydarzeń, że tak powiem, przyrodniczych. W tym kontekście pojawia się kosmologia fatalistyczna, to znaczy człowiek jako nieistotny element wszechświata i Ziemia jako nieistotny element również wszechświata i cały wszechświat w sumie jako w ogóle nieistotny element czegokolwiek zmierza ku zagładzie. Wszystko kiedyś zostanie zniszczone, samo się unicestwi. Samo unicestwi się, o tym mówią przecież teorie kosmologiczne, stwierdzając, że wszechświat kiedyś powróci do tej pierwotnej formy, tak może rzeczywiście być. Kiedy to nastąpi całkowita zagłada, to znaczy jedynym sensem całego wszechświata jest to, że zmierza on ku samozagładzie. W związku z tym śmierć jest czymś banalnym, śmierć należy odrzucić. Zauważmy jeszcze jedną sprawę. Kiedy pojawił się wirus ów COVID-19, wielu z nas niezmiernie wewnętrznie bardzo głęboko się go przestraszyło. ponieważ oczywiście banalizujemy śmierć, ale chcemy mieć władzę nad śmiercią, to znaczy chcemy sami decydować, kiedy umrzemy. Stąd eutanazja. To ja decyduję, kiedy umrę, a nie jakiś wirus, który w sposób przeze mnie niekontrolowany doprowadzi mnie do śmierci. Cogito ergo sum. Myślę, więc jestem. To znaczy wymyślam sobie rzeczywistość, wymyślam prawdę, przetwarzam tę prawdę i w tej prawdzie, która dla mnie jest prawdą, dla ciebie wcale prawdą nie musi być, ale generalnie nie interesuje mnie to, co ty na ten temat sądzisz, ponieważ moje ja jest wszechświatem, moje ja jest najważniejsze. W tym kontekście, w kontekście stwarzania własnej prawdy, powtarzamy błąd Adama i Ewy. Pismo Święte nie jest katalogiem jakichś tam żydowskich historyjek spisanych gdzieś tam dawno, dawno temu. Pismo Święte jest Słowem Bożym. Jego treść pochodzi bezpośrednio od Boga. Forma, gatunki i rodzaje literackie oczywiście pochodzą od człowieka. Bóg w pierwszej księdze Pisma Świętego, w Księdze Rodzaju, w drugim rozdziale, 17 wersie mówi: z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść. A my powtarzamy błąd Adama i Ewy, a zatem nieposłuszeństwo wobec Boga i chcemy jeść z drzewa poznania dobra i zła, to znaczy chcemy sami decydować, co jest dobre, a co złe. Dobre dla mnie, złe tylko i wyłącznie dla mnie. Tam, gdzie nie ma prawdy obiektywnej, tam pojawia się nihilizm, brak poczucia sensu, anarchizm, a więc rób ta, co chce, a nie każdy robi, co chce, jak chce, prawdy nie ma, niech się życie dzieje i życie polega tylko na używaniu go i wszelkiego rodzaju przyjemnościach. Śmierć jest czymś banalnym, nie należy się nią przejmować, a generalnie to powinniśmy śmierć zlikwidować, to znaczy samemu decydować o tym, kiedy chce umrzeć. Samobójstwo na życzenie, eutanazja. Za tymi wszystkimi zjawiskami stoi relatywizm poznawczy i relatywizm moralny, bardzo mocno ze sobą związane. Jeśli sam chcę decydować o tym, co jest prawdą, a co kłamstwem, a więc relatywizm poznawczy, prawda nie ma jakiegoś szerszego, głębszego znaczenia obiektywnego. Dla mnie jest coś prawdą, co dla was w ogóle prawdą nie musi być i mnie nie interesuje, czy to uznajecie, czy nie. To w związku z tym również dobro i zło mogą być przeze mnie zupełnie inaczej widziane i oceniane niż przez was. Z tego wynika no właśnie relatywizm moralny. A zatem słowetne hasło: rób ta, co chce ta. Święty Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae w numerze 95 zapisał takie oto słowa: postępujcie jak dzieci światłości, potrzeba głębokiej odnowy kultury. Postępujcie jak dzieci światłości, badajcie, co jest miłe Panu i nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności. We współczesnym kontekście społecznym, naznaczonym przez dramatyczną walkę między kulturą życia a kulturą śmierci, należy wykształcić w sobie silny zmysł krytyczny, pozwalający na rozeznanie prawdziwych wartości i autentycznych potrzeb. Potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Wszyscy razem musimy budować nową kulturę życia. Nową, to znaczy zdolną podejmować i rozwiązywać istniejące dziś, a dawniej nieznane problemy związane z ludzkim życiem. Nową, to znaczy bardziej zdecydowanie i czynnie przyjętą przez wszystkich chrześcijan. Nową, to znaczy zdolną pobudzić do poważnej i śmiałej konfrontacji kulturowej z wszystkimi. Nagląca potrzeba tej odnowy kultury wynika z sytuacji dziejowej, w jakiej obecnie żyjemy, ale przede wszystkim jest zakorzeniona w samej misji ewangelizacyjnej powierzonej Kościołowi. Ewangelia bowiem zmierza do przemieniania od wewnątrz i odnowienia ludzkości. Jest jak zaczyn, który zakwasza całe ciasto. I dlatego ma przenikać wszystkie kultury i ożywiać je od wewnątrz, aby wyrażały całą prawdę o człowieku i o jego życiu. Należy rozpocząć od odnowy kultury życia wewnątrz samych wspólnot chrześcijańskich. Zbyt często ludzie wierzący, nawet ci, którzy uczestniczą czynnie w życiu Kościoła, ulegają tendencji do odrywania wiary chrześcijańskiej od jej wymogów etycznych dotyczących życia, co prowadzi do subiektywizmu moralnego i do pewnych niedopuszczalnych zachowań. Musimy zatem z całą jasnością i odwagą postawić sobie pytanie, jaka kultura życia jest dziś rozpowszechniona wśród poszczególnych chrześcijan, rodzin, stowarzyszeń i wspólnot w naszych diecezjach. Równie jasno i zdecydowanie musimy określić działania, jakie mamy podjąć, aby służyć życiu w świetle pełnej prawdy o nim. Jednocześnie powinniśmy rozwijać poważny i głęboki dialog z wszystkimi, także z niewierzącymi, na temat podstawowych problemów ludzkiego życia i prowadzić go w ośrodkach twórczości intelektualnej, w różnych środowiskach zawodowych oraz tam, gdzie przebiega codzienne życie każdego z nas. I fragment z encykliki świętego Jana Pawła II, Veritatis Splendor, numer 35. Z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść. Czytamy w Księdze Rodzaju. Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Poprzez ten obraz objawienie poucza nas, że władza decydowania o dobru i złu nie należy do człowieka, ale wyłącznie do Boga. Człowiek oczywiście jest wolny od chwili, kiedy może pojąć i przyjąć Boże przykazania. Cieszy się wolnością niezwykle rozległą, może bowiem jeść z wszelkiego drzewa tego ogrodu. Nie jest to jednak wolność nieograniczona. Musi się zatrzymać przed drzewem poznania dobra i zła. Została bowiem powołana, aby przyjąć prawo moralne, które Bóg daje człowiekowi. W rzeczywistości właśnie przez to przyjęcie prawa moralnego ludzka wolność naprawdę i w pełni się urzeczywistnia. Tylko dobry Bóg wie bowiem doskonale, co jest dobre dla człowieka i dlatego z miłości doń dobro to mu nakazuje w przykazaniach. Prawo Boże nie umniejsza zatem, a tym bardziej nie eliminuje wolności człowieka. Przeciwnie, jest jego gwarancją i sprzyja jej rozwojowi. W zupełnie innym kierunku zmierzają jednak niektóre współczesne tendencje kulturowe stanowiące podłoże dość licznych nurtów myśli etycznej, które podkreślają rzekomy konflikt między wolnością a prawem. Należą do nich doktryny, które przyznają poszczególnym jednostkom lub grupom społecznym prawo decydowania o tym, co jest dobre, a co złe. Według nich ludzka wolność może stwarzać wartości i cieszy się pierwszeństwem przed prawdą do tego stopnia, że sama prawda uznana jest za jeden z wytworów wolności. Wolność zatem rościłaby sobie prawo do takiej autonomii moralnej, która w praktyce oznaczałaby zupełną jej suwerenność. Tyle święty Jan Paweł II. Zauważcie, przeczytaliśmy tylko dwa punkty z dwóch różnych encyklik. Ile jest w nich treści? Święty Jan Paweł II powtarza to, o czym sobie już powiedzieliśmy. Odrzucenie prawdy obiektywnej powoduje, że każdy z nas chce decydować o własnej prawdzie. Każdy z nas w takim razie może robić, co chce. To, co robię, nie ma głębszego sensu. W związku z tym jedynym wyjściem jest czerpanie przyjemności z życia. Nie istnieje życie wieczne, bo nie istnieje prawda obiektywna, bo nie ma cokolwiek, jakkolwiek by to nazwać, nie ma głębszego sensu. Brak sensu, brak poczucia sensu życia doprowadza do tego, że bagatelizujemy śmierć, a zatem... Jak wynika z najnowszych badań socjologicznych, ponad połowa katolików nie wierzy w zmartwychwstanie. Przyjrzyjmy się zatem teraz pewnym statystykom z książki Roztrzaskane lustro profesora Wojciecha Roszkowskiego. Bardzo serdecznie tę książkę polecam. Wygląda tak jak wygląda, to znaczy prawie 600 stron. Upadek cywilizacji zachodniej. Garść statystyk, posłuchajcie. Jedną z widocznych oznak oraz istotnych przyczyn kryzysu cywilizacji zachodniej jest dechrystianizacja. Obraz religijności współczesnych społeczeństw europejskich o prowinencji chrześcijańskiej jest mocno skomplikowany i niejednoznaczny. Na początku lat 90. na pytanie, czy wierzysz w Boga, twierdząco odpowiadało 96% Irlandczyków, 90% Polaków i 85% Włochów, 81% Hiszpanów, 71% Brytyjczyków, 63% Amerykanów, około 60% Niemców z zachodnich landów, 55% Węgrów i Słoweńców, 38% Szwedów i tylko 10% Niemców ze wschodnich landów. Twierdzącą odpowiedź na pytanie o wiarę w życiu pozagrobowe dało około 10-20% populacji mniej. Obraz Boga u osób deklarujących się jako wierzący był jednak mocno zamglony. Większość chrześcijan na Zachodzie nie uznawała zmartwychwstania, a prawie 1/4 wierzących wierzyła w reinkarnację. Tylko co trzeci chrześcijanin zachodni godził się z wymaganiami etycznymi stawianymi przez chrześcijaństwo. To były lata 90. I teraz. Na początku XXI wieku erozja chrześcijaństwa w Europie Zachodniej była już zupełnie oczywista. Wedle badań Instytutu Gallupa 48% mieszkańców Europy Zachodniej prawie nigdy nie chodziło do kościoła. 49% Duńczyków, 52% Norwegów, 55% Szwedów i jeszcze więcej Czechów nie widziało w swoim życiu żadnego miejsca dla Boga. Sytuacja była jednak bardziej zróżnicowana. Praktykujących najwięcej było na Malcie 83%, w Irlandii 65%, w Polsce 58%, na Słowacji i we Włoszech po 40% i w Portugalii 37%. Najmniej zaś w Danii 3%, Szwecji i Estonii po 4%, na Łotwie 6%, w Czechach i we Francji po 8%, w Niemczech 11%, w Wielkiej Brytanii 14%. W ciągu ostatnich 20 lat chrześcijaństwo w Europie uległo dalszej erozji. I słuchajcie teraz, w 2011 roku większość, bo około 76% mieszkańców Europy uważała się za chrześcijan, jednak wiarę w Boga deklarowała tylko niewielka część z nich. W latach 2005-2011 odsetek deklarujących wiarę w Boga spadł w Portugalii z 81% do 70%, we Francji z 67% do 60%, w Austrii z 54% do 40%. 4%, w Norwegii z 32% do 22%. Najwyższy odsetek wierzących zanotowano w Malcie 94%, w Rumunii 90% i na Cyprze 80%. Najniższy zaś w Czechach 16%, w Szwecji i Estonii po 18% i w Norwegii 22%. Średnia Unii Europejskiej wynosiła 51%. Zdecydowaną niewiarę deklarowało 40% Francuzów, 30% Czechów, Szwedów, Holendrów oraz około 20% Estończyków, Norwegów, Niemców, Belgów, Słoweńców i Brytyjczyków. Najniższy odsetek deklarujących niewiarę występował w Rumunii 1%, na Malcie 2%, Cyprze 3%, Grecji 4%, Polsce 5%, we Włoszech 6% oraz w Chorwacji i Irlandii po 7%. Rosnący odsetek respondentów deklarował jednak wiarę nie tyle w Boga, ile w nieokreśloną siłę duchową lub życiową. Aż 84% Estończyków, 83% Szwedów, 80% Duńczyków i 78% Norwegów deklarowało, iż religia nie odgrywa w ich życiu większej roli. Na Malcie odsetek ten wyniósł 16%, w Rumunii 18%, a w Polsce 23%. W tej sytuacji o większości krajów Europy, zwłaszcza zachodniej, można powiedzieć, że są postchrześcijańskie, a dechrystianizacja jest jednym z najważniejszych czynników zaniku europejskiej tożsamości. Zauważmy, co wynika z tych badań. Większość ludzi, ponad 50%, stwierdza, że rzeczywiście wierzy. Dopytawszy ich, otrzymujemy odpowiedź, że niekoniecznie wierzą w Boga, ale w jakąś energię duchową, siłę duchową. To jest skutek tego, o czym mówiliśmy. Cogito ergo sum. Myślę, więc jestem. Nie ma prawdy obiektywnej, życie nie ma jakiegoś głębszego, ponadmaterialnego sensu. W związku z tym, skoro odrzucam prawdę, to wszystko jest irracjonalne, alogiczne, nielogiczne, anarchistyczne, nihilistyczne. Z tego bierze się ezoteryzm. Twórcą ezoteryzmu jest alzacki teolog protestancki Jacques Mater, żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku. Ów teolog głosił nie tyle jakiś system poglądów czy wartości nazywanych ezoteryzmem, ale sposób życia. To znaczy ezoteryzm opiera się na panteizmie. Panteizm oznacza rzeczywistość, w której bóstwo jest obecne wszędzie i we wszystkim. Bóstwo jest obecne w kamyczku, w gwiazdach, w żabce, w śwince i tak dalej. Nie ma Boga osobowego, istnieje jakaś duchowa, magiczna energia, którą należy poznać, na którą należy się otworzyć. Ezoteryzm, który dziś uprawiany jest również przez wielu chrześcijan, jako sposób myślenia magiczny o rzeczywistości, polega chociażby na tym, że chcąc otworzyć się na ową energię obecną gdzieś tam w gwiazdach, cofamy się do czasów prehistorycznych, kiedy to ludzie żyjący gdzieś tam w jaskiniach, kiedy spadał deszcz bądź pojawiała się burza, twierdzili, że jest to zemsta jakiegoś bóstwa za zło, które uczynili. Ezoteryzm wskazuje, że powinniśmy otworzyć się na rzeczywistość magiczną, na energię kosmiczną, magiczną, astrologiczną, obecną gdzieś tam we wszechświecie za pomocą na przykład jogi bądź innych praktyk ezoterycznych. To znaczy wynajdywanie w mieszkaniach gdzieś jakichś punktów energii, wyszukiwanie energetycznych miejsc, w których na przykład powinniśmy sobie postawić łóżko i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko irracjonalizm, ponieważ jak mówił Arystoteles, największą karą za odrzucenie rozumu jest samo nieużywanie rozumu. Odrzucenie Boga transcendentnego, czyli takiego, który przekracza czas i przestrzeń, który jest stwórcą, uznanie, że jestem kimś, a nie czymś, że nie jestem tylko częścią przyrody mało znaczącą, że jestem kimś wyjątkowym, ponieważ stworzonym na Boży obraz i Boże podobieństwo, daje nam punkt wyjścia, aby odkryć sens życia i sens codzienności. Bóg jest transcendentny, Bóg jest osobą, Bóg nie jest energią. Trzy osoby boskie to są trzy różne osoby. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty połączone jedną naturą boską, przy czym Chrystus posiada dwie natury, naturę boską i naturę ludzką, którą otrzymał od Maryi, która to poczęła go za sprawą Ducha Świętego. Jeśli odrzucamy Boga transcendentnego, a więc takiego, który jest władcą, który nad wszystkim panuje, ma kontrolę, który nas kocha, który nie chce dla nas zła, który nie godzi się na cierpienie i śmierć, który nie zgodził się na cierpienie i śmierć, śmierć wieczną człowieka, wysłał swojego Syna, aby to On zginął zamiast my. Dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa po śmierci możemy pójść do nieba. Oczywiście nie musimy. Możemy. Odrzucenie Boga transcendentnego owocuje tym, że to są złe owoce. Odrzucamy uniwersalne zasady, wracamy do punktu wyjścia. Wszystko jest subiektywne. Dla mnie prawdą jest to, dla ciebie prawdą jest to. Ty masz prawo do własnej prawdy, ja mam prawo do własnej prawdy. W tym kontekście pojawiają się wojny, konflikty, ponieważ brak pokoju serca zawsze przynosi fałszywe definiowanie pokoju jako czegoś, co może dać nam człowiek, co mogą dać nam układy, co może dać nam pewien system wymyślonych wyłącznie przez człowieka wartości, dziś takie wartości lub jutro inne. Nie, jedynym księciem pokoju jest Chrystus, ponieważ to Bóg zna głębokości naszego serca i to On za nas umarł, a nie Kartezjusz czy inny Marks. Jeśli nie ma obiektywnej prawdy, nie ma również Boga, który stałby za tą prawdą, nie ma żadnych zasad, a w związku z tym wszystko jest umowne, a w związku z tym rób ta, co chce ta. To tak na dziś pokrótce, chociaż pewnie wyjdzie z tego spory materiał, odnośnie do wojny cywilizacji, wojny światów. Myślę, że ciąg dalszy tych naszych rozważań sobie zrobimy. Jestem ciekaw Waszych spostrzeżeń związanych z wartościami czy z antywartościami, jakimi dziś także chrześcijanie żyją. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę i do zobaczenia najpóźniej w niebie. Poznajmy prawdę, bo prawda nas wyzwoli. Tylko prawda daje wolność. Tylko prawda daje wolność. Nie na odwrót. Wolność nie daje prawdy. Wolność domaga się uznania prawdy, aby stała się miłością.